Przybądź, Duchu Święty, Duchu Światłości, Miłości. Oświecaj nasze umysły. Prosimy, rozpalaj nasze serca. Dodawaj nam ciągle, każdego dnia odwagi do wyznawania naszej wiary. Przybądź, Duchu Święty.
Daj radość mi i pokój, Duchu Święty, przyjdź. W swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź. Daj miłość mi i wytyczce, chcę być Twym niewolnikiem. Święty, przyjdź, to pomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością, pod Twym okiem muszę żyć. Opiekuj się moją młodością, Twoim głosem chcę iść. Duchu Święty, przyjdź, gdzie i moc, bądź obok mnie, daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź, swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej.
I otwieramy katechizmy Kościoła Katolickiego. Nasz katechizm, który czytamy, rozważamy. Dalej 10 przykazań. Jesteśmy przy przykazaniu tutaj mówiącym o cudzołóstwie, o grzechu cudzołóstwa, nie cudzołóż. Ale rozważamy aspekt miłość małżonków. Dzisiaj punkt dziecko jako dar. Oczywiście bardzo są sprawy aktualne i z drugiej strony też nieproste, bo wiemy, ile na tym polu jest, niestety jest nadużyć, jak bardzo wielu ludzi chce tutaj, prawda, wprowadzać nieład, wprowadzać, prawda, nawet oszukiwać nieraz pragnących mieć dziecko, potomstwo rodziców, rodziny. Dziecko jako dar. Pismo Święte, pisze katechizm, oraz tradycyjna praktyka Kościoła widzą w rodzinach wielodzietnych znak Bożego błogosławieństwa i wielkoduszności rodziców. Tutaj nie ma wątpliwości oczywiście, a więc błogosławieństwo Boże i wielkoduszność rodziców. Myślę, że my jesteśmy na takim etapie w naszej ojczyźnie, gdzie ta właśnie wielodzietność zostaje zauważona, doceniona w jakiś sposób, oczywiście także i to mówimy jasno, też i nagrodzona, czy jest nawet ta zachęta, żeby te rodziny wielodzietne wzmacniać, czy po prostu one występowały. Już żeśmy zrozumieli także na płaszczyźnie gospodarczej czy ekonomicznej, chociaż to może niezręczne jest takie mówienie, ale że właśnie dzieci to jest przyszłość narodu, państwa, społeczeństwa. I mamy tu do czynienia właśnie z problemem bezpłodności. Ona sprawia małżonkom wiele cierpienia. Oczywiście odchodzimy tu od rażących, prawda, praktyk, gdzie był czas, kiedy promowano model rodziny jak najmniejszej, prawda, właściwie to jedno dziecko, tak jak było w Chinach kiedyś, prawda, jedno, dwoje, góra i było też, no to już wracamy daleko, daleko do tyłu, kiedy na przykład okupant, prawda, niemiecki stosował takie prawo, że jak najbardziej szeroko rozumiana właśnie tutaj aborcja, zabijanie dzieci danego kraju, w którym się, który się zajęło, okupowało, tak w przypadku Polski czy innych krajów. Natomiast zakaz całkowicie oczywiście zabijania własnych dzieci, własnego narodu, mało tego, nawet tak trzeba powiedzieć, tak to było, produkcja, brzydkie, straszne słowo, specjalne ośrodki, gdzie hodowano właśnie dla czystości rasy jak najwięcej, prawda, dzieci, szczególnie żeby to byli też i chłopcy, ale ogólnie też dzieci, chłopcy i dziewczyny, dziewczęta, żeby po prostu zasiedlić Europę. Był taki plan, żeby było 200 milionów właśnie Niemców, przyszłych pokoleń, które miałyby zasiedlić Europę, szczególnie wschodnią, aż do Uralu, aż do Azji. To oczywiście się skończyło, no ale takie myślenie jest obecne. Mam tutaj przed sobą książkę Daniela Anża, francuskiego kapłana, Zabija się życie. Ma bardzo wiele ciekawych cytatów, ale chociażby tutaj mówi na przykład na przykładzie Francji, że było nie tak dawno jeszcze wskazanie tutaj minister zdrowia mówiące o tym, żeby jak najwięcej pomagać, żeby no była dostępna właśnie tutaj aborcja, żeby nie było tutaj problemów z tą sprawą. Wrzesień 2012 rok, pisze, francuska minister zdrowia planuje zachęcać kobiety w każdym wieku do poddawania się nieodwracalnej chociażby sterylizacji. A więc takie też były i są tutaj zaniechania. Badania naukowe, które zmierzają do zmniejszenia ludzkiej bezpłodności, zasługują na poparcie pod warunkiem, że będą służyć osobie ludzkiej, jej niezbywalnym prawom oraz jej prawdziwemu, integralnemu dobru zgodnie z zamysłem i wolą Boga. I tutaj mamy programy, których nie brakowało, nie brakuje. Wtorkowe programy mówiące właśnie o metodzie in vitro, negatywnie odrzucając ją oczywiście, i o szeroko rozumianej i propagowanej naprotechnologii. I tutaj mówimy w punkcie 2377. Techniki, które powodują oddzielenie rodzicieli wskutek interwencji osoby spoza małżeństwa, a więc to macierzyństwo zastępcze, są głęboko niegodziwe. Techniki te, sztuczna inseminacja, sztuczne zapłodnienie heterologiczne, naruszają prawo dziecka do urodzenia się z ojca i matki, których zna i którzy połączeni są węzłem małżeńskim. Techniki te pozostają w sprzeczności z wyłącznym prawem małżonków do stania się ojcem, matką wyłącznie dzięki sobie. Techniki te praktykowane w ramach małżeństwa, a więc sztuczna inseminacja, sztuczne zapłodnienie homologiczne, są być może mniej szkodliwe, jednakże pozostają one moralnie niedopuszczalne. Powodują oddzielenie aktu płciowego od aktu prokreacyjnego. Akt zapoczątkowujący istnienie dziecka przestaje być aktem, w którym dwie osoby oddają się sobie nawzajem. Oddaje on życie i tożsamość embrionów w ręce lekarzy, biologów, wprowadza panowanie techniki nad pochodzeniem i przeznaczeniem osoby ludzkiej. Tego rodzaju panowanie z natury swej sprzeciwia się godności i równości, które winny być jednakowo uznawane zarówno w rodzicach, jak i w dzieciach. Przekazywanie życia jest jednak pozbawione z moralnego punktu widzenia właściwej sobie doskonałości, jeśli nie jest chciane jako owoc aktu małżeńskiego, to jest specyficznego aktu zjednoczenia małżonków. Tylko poszanowanie związku, który istnieje między znaczeniami aktu małżeńskiego, i szacunek dla jedności istoty ludzkiej umożliwiają przekazywanie życia zgodnie z godnością osoby ludzkiej. Dziecko nie jest czymś należnym, ale jest darem. Tutaj jest właśnie ten punkt, mówimy, punkt ciężkości zrozumienia sprawy. Największym darem małżeństwa jest osoba ludzka. Dziecko nie może być uważane za przedmiot własności, za coś, do czego prowadziłoby uznanie rzekomego prawa do dziecka. W tej dziedzinie jedynie dziecko posiada prawdziwe prawa, prawo by być owocem właściwego aktu miłości małżeńskiej swoich rodziców i jako osoba od chwili swego poczęcia mająca również prawo do szacunku. Tutaj Kongregacja Nauki Wiary właśnie mówi, tutaj jest dokument Donum Vitae, to jest ze wstępu. I jeszcze powrócę do właśnie czasów II wojny światowej, do strasznego czasu okupacji, ale do tego właśnie dominacji jednego narodu nad innymi, narzucania im praw. Rzeczywiście nam się wydaje, że to były straszne czasy, odległe. Mamy teraz już, prawda, wyższy stopień demokracji, mamy no, oświecenie europejskie, tak mówię z przekąsem oczywiście, ale popatrzmy, wtedy właśnie były także budowane specjalne domy, żeby się jak najwięcej rodziło dzieci, oczywiście bez rodziców, bez matek, były to matki przypadkowe, po prostu kobiety wybrane niemieckie i oczywiście ojcowie z cechami tutaj najlepszymi, żeby urodziły się, tak nazywano, te dojrzałe osobniki, czyste, rasowe, zdrowe i tak dalej. I dopiero dramat wielki, te dzieci były po prostu bez odniesienia, bez korzeni. Dopiero po latach był kiedyś taki program właśnie, 70-letni człowiek gdzieś na zdjęciach zobaczył swoje prawdopodobieństwo, bo zobaczył swojego genetycznego ojca, który gdzieś jakiś był oficerem czy generałem, gdzieś na jakiejś filmowej kronice i tak dalej, czy na zdjęciu. No i pomyślmy, co taki człowiek mógł czuć. Przez całe życie nie znał ojca, nie znał matki, wiedział tylko, że się urodził danego dnia. No to są dramatyczne historie. Tego już potem nikt i nic nie może nadrobić. Dlatego Kościół tak bardzo przestrzega, mówi, żeby nie wchodzić tutaj, prawda, tak mówimy, w rolę Pana Boga. Pan Bóg daje życie, człowiek tylko ten dar przekazywania życia otrzymuje, przyjmuje, nie może go odrzucać, ale nie może też nim manipulować, nie może się bawić. I tak samo i nauka nie może tutaj robić doświadczeń nad człowiekiem. Tutaj mówimy o klonowaniu, wiadomo, ale już nawet teraz mówimy o tej metodzie, gdzie no, pragnienie jest wielkie, mieć dziecko, ale są granice, żeby spełniać to pragnienie. Tutaj pozwolicie, że mam też piękny fragment no, wspaniałego Ojca Świętego Benedykta XVI, który wydał orędzie do ludzi myśli i wiedzy, ale to właśnie jeszcze wtedy, będąc tutaj teologiem, przed jeszcze wyborem na papieża, zajmując się problemem niepłodności małżonków, zdecydowaliście się bowiem, pisze, uwzględnić i rozważyć uważnie wymiar moralny, poszukując metody prawidłowej diagnostyki oraz terapii, które mogłyby usunąć przyczyny niepłodności. Takie podejście podyktowane jest pragnieniem, by nie tylko obdarzyć małżonków potomstwem, ale i przywrócić im płodność oraz pełną godność osób odpowiedzialnych za wybór rodzicielstwa, tak by byli, tutaj spada właśnie to słowo, współpracownikami Boga w powoływaniu do życia nowej istoty ludzkiej. Nowej istoty ludzkiej. Popatrzmy, współpracownicy Boga w powoływaniu do życia nowej istoty ludzkiej. Badania nad diagnozą oraz terapią są podejściem do problemu niepłodności najwłaściwszym z naukowego punktu widzenia, a zarazem w najwyższym stopniu respektującym pełne człowieczeństwo osób, których to dotyczy. Ludzka i chrześcijańska godność prokreacji nie zawiera się bowiem w produkcie, w cudzysłowie, ale w jej związku z aktem małżeńskim, wyrazem miłości małżonków w ich jedności nie tylko biologicznej, ale i duchowej. Rzeczywiście, scjentyz oraz logika zysku zdają się dziś dominować na polu badań nad niepłodnością i ludzką prokreacją, prowadząc również do ograniczenia wielu innych obszarów badań naukowych. Kościół poświęca wiele uwagi cierpieniu par bezpłodnych, troszczy się o nie i z tego właśnie powodu popiera badania medyczne. Jednakże nauka nie zawsze jest w stanie zaspokoić pragnienie wielu par. Chciałbym zatem przypomnieć małżonkom, że nie oznacza to, iż nie mogą zrealizować swojego powołania małżeńskiego. Małżonkowie na mocy swego powołania chrzcielnego są zawsze powołani do współpracy z Bogiem w tworzeniu nowej ludzkości. Powołanie do miłości jest bowiem wezwaniem do ofiarowania siebie i tego nie może uniemożliwić żadne uwarunkowanie organiczne. Tak więc tam, gdzie nauka nie znajduje odpowiedzi Odpowiedź dająca światło przychodzi od Chrystusa. Z drugiej strony właśnie kultura stworzona przez chrześcijaństwo, oparta na uznaniu istnienia prawdy i możliwości rozumowego poznania rzeczywistości w świetle prawdy najwyższej, tak jak powiedziałem, kultura umożliwiła w Europie średniowiecznej rozwój nowoczesnej wiedzy naukowej. Wiedzy, która w poprzedzających ją kulturach pozostawała zaledwie w zalążku. Tutaj już jest słowo, mój poprzednik, błogosławiony wtedy Jan Paweł II, przypomniał, że naukowcy właśnie dlatego, że wiedzą więcej, winni również więcej służyć. To jest przemówienie z 2002 roku do Papieskiej Akademii Nauk. Na zakończenie, jeszcze pisze Ojciec Święty Benedykt, chciałbym przypomnieć słowa, z jakimi Synod Watykański zwrócił się do ludzi myśli i nauki. Błogosławieni ci, którzy posiadając prawdę, dalej jej poszukują, by ją odnowić i pogłębić i dać ją innym. No właśnie, to jest wystąpienie do uczestników Zgromadzenia Generalnego Papieskiej Akademii Pro Vita 25 lutego 2012 roku. A więc tutaj dalej ten problem, że na ołtarzu, że tak powiem, pragnienia mieć potomstwo, bycia ojcem, matki, kładzie się ofiarę z ludzi, z dzieci, już powołanych, prawda, do życia. Mówimy na embrionów, na embrion to przecież człowiek. To nie jest coś takiego, że tutaj staje się człowiekiem dopiero za jakiś czas, tylko to już jest człowiek. I tutaj dręczące pytania, bez odpowiedzi są. Istnienie nadliczbowych embrionów stawia kobietę i jej męża, jeśli takowy istnieje, to też jest problem, wobec straszliwego dylematu. Co z tymi embrionami począć? Zażądać, aby je zniszczono? Przecież jest to tak samo bolesne jak aborcja. Oddać je dla dobra nauki? A może oddać je do adopcji, innemu małżeństwu, jeśli takowe by się znalazło? Przedziwna forma adopcji, pisze Daniel Ansz, czy można zaimplantować je i powołać do istnienia nowe życie? A jeśli jedno z małżonków, to jest problem na przykład ostatnich miesięcy, już nie żyje, czy powołać do życia dziecko, które nigdy nie pozna swojego ojca lub swojej matki, bo będzie powołane do życia postmortem właśnie. I kiedy przed upływem 5-letniego terminu przechowywania embrionów przychodzi z Centrum Kriopreserwacji list z zapytaniem, czy nadal planujemy rodzicielstwo, w sercu otwiera się krwawiąca rana. Co robić? Rozdzierający wybór, o ile w ogóle takowy istnieje. Pomyślmy, w co wtedy człowiek, prawda, wchodzi, w jakie tutaj zawirowania sumienia. A więc popatrzmy, jakże szybko przeszliśmy od zabijania istoty ludzkiej z racji koloru skóry, z przekonań religijnych, rasy, do unicestwienia je z powodu odmienności, którą uznaliśmy za anomalię. Nie jesteś taki jak ja, więc cię zgładzę. Właśnie selekcja genetyczna, systematyczne i masowe eliminowanie nienarodzonych na podstawie kryteriów zakrawających na rasizm. Rasizm chromosomalny, tutaj autor używa takich właśnie słów, przed którym przestrzegał Jérôme Lejeune, jeżeli dobrze tutaj pisze. Tutaj jest tak właśnie, taki przypis, posłuchajmy, Daniel Ansz pisze. Lobby gejowskie w Stanach Zjednoczonych sprzeciwiają się uznaniu homoseksualizmu za anomalię o podłożu genetycznym, co zresztą nigdy nie zostało medycznie dowiedzione. Dlaczego? Ponieważ wiedzą, że reżim totalitarny mógłby nakazać ich eksterminację, jeśli tylko odkryto by gen, taki właśnie gen homoseksualny. Tak niewątpliwie byłoby w krajach islamistycznych, w których homoseksualizm podlega karze śmierci. Ale to już zostawmy tą anomalię. Dalej jeszcze czytamy. Nie wspomnę o rosnącej liczbie tzw. aborcji dla wygody, dokonywanych z racji deformacji niewielkich płodu, które mogłyby zostać skorygowane chirurgicznie po narodzeniu, a w niektórych przypadkach jeszcze przed narodzeniem. Oto co z sobą niesie mit dziecka doskonałego, spełniającego wszystkie rodzicielskie oczekiwania czy wręcz kaprysy. Przeżyliby tylko ci, których rzeczywiste ciało odpowiadałoby wymarzonemu ciału wirtualnemu. Dlatego tu jest podłoże całego też i po tym przemysłu z tym związanego in vitro i nie tylko. Pewien lekarz mówi o chorobie społeczeństwa, które domaga się coraz piękniejszego, coraz bardziej bystrego i reprezentacyjnego embrionu. Jak zawsze przenikliwy Benedykt XVI przestrzegał przed obsesyjnym poszukiwaniem dziecka doskonałego przez upowszechnienie sztucznej prokreacji, różnych form diagnozy, których celem jest dokonanie selekcji przed nową falą dyskryminacyjnej eugeniki, której zwolennicy twierdzą, że służy ona dobru jednostek. Również tutaj to chcemy zauważyć. A więc to dzisiaj mówi nam katechizm. Dziecko nie jest czymś należnym, ale jest darem, największym darem małżeństwa. Nie może być uważane za przedmiot własności, za coś, do czego prowadziłoby uznanie rzekomego prawa do dziecka. W tej dziedzinie jedynie dziecko posiada prawdziwe prawa. Prawo być owocem właściwego aktu miłości małżeńskiej swoich rodziców i jako osoba od chwili swego poczęcia mająca również prawo do szacunku. Dlatego też jest darem, my mówimy, modlimy się o dar macierzyństwa, modlimy się o dar potomstwa, prawda? Prosząc Pana Boga, bo On jest dawcą życia, On ten dar przekazuje tylko człowiekowi, który ma go przyjąć z należytą czcią, ale nie jest człowiek, wracamy jeszcze raz do początków tych kateches związanych z tym przekazaniem, nie jest Panem ani życia, ani śmierci, tylko Bóg jest dawcą życia. Ewangelia ukazuje również bezpłodność fizyczną, że nie jest ona absolutnym złem. Małżonkowie, którzy po wyczerpaniu dozwolonych środków medycznych cierpią na bezpłodność, również i tu w jakiś sposób łączą się z krzyżem Pana, z źródłem wszelkiej duchowej płodności. Mogą oni również dać dowód swojej wielkoduszności, wielkiej wielkoduszności, adoptując opuszczone dzieci lub pełniąc trudne posługi na rzecz innych. Taka też możliwość istnieje. Dlatego też tutaj o tym chcemy dzisiaj pamiętać, widząc ten temat bardzo, bardzo szeroko. Dziecko jako dar od Boga. Tutaj nie zapominajmy właśnie, że człowiek wypełnia ten plan, który względem niego właśnie ma Bóg. Pamiętajmy, rewolucja tutaj rozrodcza łączy się z biotechnologicznym szaleństwem. Tak też tutaj inżynieria genetyczna bardzo szybko może się przeistoczyć w eugeniczne szaleństwo. Tutaj jeszcze Daniel Anż jedno zdanie. Mieliśmy już selektywną dyskryminację, pisze, ukierunkowaną na eliminację płodów ze względów na aberracje chromosomalne. A teraz nadchodzi drugi nurt inżynierii genetycznej. Programowana produkcja istot ludzkich w oderwaniu od wszelkich biologicznych więzi rodzinnych. A to wszystko dzięki postępowi, jaki dokonał się w zakresie technik wspomaganego rozrodu, który zwiększył po wielokroć prawdopodobieństwo poczęcia, ale co za tym idzie, potem także i konsekwencje, prawda? Te następne, jak mówimy, embriony, które są niszczone, wyrzucane, nieraz gdzieś w ciszy gabinetów lekarskich, klinik przeróżnych. Mieliśmy sytuację, kiedy po Polsce wędrowała taka grupa tych embrionów i żadna z klinik nie chciała się przyznać, że to u nich zostały one po prostu, mówiąc straszne słowo, wyprodukowane, prawda, powołane do życia, chcę powiedzieć. Nie mówimy o produkcji oczywiście, ale świat współczesny tak mówi. Produkcja, pójście na zysk, bo wiemy, to się też łączy z wielkimi też środkami, pieniędzmi, no bo zazwyczaj to takie sprawy nie mają swojej ceny, bo każdy by dał jak najwięcej by mógł i do tego dochodzą potem różne, prawda, cały przemysł z tym związany i tak dalej, i tak dalej. Może kończymy na tyle teraz już. Dziecko jako dar, rodziny wielodzietne, mające w naturalny sposób powołane do życia potomstwo, znak Bożego błogosławieństwa i także pamiętajmy wielkoduszności, dobroci rodziców.